Czy mnie słychać tutaj? Tak? Chyba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Powinno być ok, wydaje mi się, że jest w porządku. Bracia i siostry, chciałem się z wami podzielić pewną wiadomością i może zacznę od razu. Odkąd jestem w Panu, w Chrystusie, Panu naszym, każdego dnia budzę się z nadzieją, każdego dnia patrzę z radością na ten dzień, który nastaje i czekam z niecierpliwością na to, co się wydarzy, bo wiem, że Pan mój troszczy się ode mnie, wiem o mnie, wiem, jakie ma myśli, że to są myśli, myśli o pokoju, myśli o miłości. Bóg chce dla mnie dobrze. I ma wspaniały plan dla mojego życia. I każdy z was, jeżeli tego jeszcze nie uczynił, to może do Boga przyjść. Wystarczy, że przyjdziecie i powiecie: Panie Boże mój, bądź moim królem. I nie będzie już bez sensu, nie będzie już cierpienia. Choroby przestaną mieć znaczenie. I te problemy, które mamy w głowie. Nie wiem, czy mieliście podczas tego, co mówiłem, jakiś taki z tyłu głowy myśl, że coś mi tutaj nie gra. Ale ja tak miałem, kiedy zaraz po nawróceniu, kilkanaście lat temu w Toruniu, wychodziłem na ulicę i uczyłem się ewangelizować ze starszymi braćmi w wierze. Podchodziliśmy do ludzi na ulicy i rozmawialiśmy na początku, próbowaliśmy poznać tą osobę, z czym ma problem, z czym się boryka i potem odpowiadaliśmy Ewangelią na to. Ty masz problem z tym, ale Ewangelia jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Na wszystkie problemy twojego życia jest Pan Jezus, jest Ewangelia i wystarczy tylko, że przyjdziesz i załatwione, koniec tematu. I to było na początku mojej drogi z Chrystusem. I zastanawiałem się, co mi tutaj właściwie nie pasuje. Bo niby wszystko się zgadza, ale jakiś tam zgrzyt pozostał. I dopiero po paru latach zdałem sobie sprawę, że ważne doświadczenie było po drodze. Po drodze pracowałem w call center. Kojarzycie, słuchawki, ludzie dzwonią i próbują sprzedać różne rzeczy. Mówię, no wypisz, wymaluj dokładnie ta sama technika, język korzyści. Zamiast mówić, z czym przychodzę, to mówię, jak coś może zmienić swoje życie. Dlaczego warto to przyjąć? Więc mówię, no to tak, no to technika sprzedażowa. I nie pasowało mi to. Głównie dlatego, że wydawało mi się, że nie takie jest przesłanie Ewangelii, nie takie jest serce Ewangelii, sam rdzeń. I nie o tym mówi Biblia. Chodzi mi konkretnie o to, kto tu do kogo przychodzi, kto od kogo jest zależny. Bo albo Bóg przychodzi do człowieka i człowiek odpowiada, albo człowiek ma tylko zranioną naturę po Edenie i ta zraniona natura cały czas jest w stanie szukać człowieka, jest w stanie do niego się zbliżyć. I Bóg czeka na tego człowieka, aż do niego przyjdzie i dopiero wtedy Bóg odpowiada na człowieka. Rozumiecie? Albo człowiek przychodzi do Boga, albo Bóg przychodzi do człowieka i odpowiedź jest albo ze strony człowieka, albo ze strony Boga. Wydawałoby się, no bracie Tomku, ale jakie to ma w zasadzie znaczenie, prawda? No, przecież mi głoszono w ten sposób, prawda? I ja odpowiedziałem. No, mam nadzieję, że przekonam was, bracia i siostry, że i w jednym, i w drugim przypadku potrzebny jest cud, żeby człowieka zrodzić na nowo, żeby narodzić go z Ducha Świętego. I to nie jest kwestia tego, że my w jakiś sposób blokujemy Ewangelię, głosząc w niedoskonały sposób. Kwestia jest taka, czy wykonujemy naszą służbę dobrze, bo praca i tak jest po stronie Boga. My jesteśmy z łaski Bożej tylko wezwani do służby i do głoszenia. I drugi temat, bo pierwsze to jest to, czy tą służbę chcemy wykonywać dobrze i chcemy robić to tak, jak należy. A drugi temat, druga strona medalu, to jest to, że jesteśmy z Bogiem w relacji. I nie możemy, jak możemy być w relacji, nie starając się poznać prawdy o Bogu. Prawda o Bogu została nam objawiona w Biblii. I to, co zostało, co można o Bogu się dowiedzieć, zostało już objawione. I my, będąc z Bogiem w relacji, jesteśmy też wezwani do tego, żeby Boga poznawać. Poznawać to, co sam o sobie objawił. Więc z jednej strony możemy widzieć to, jak Ewangelię, jako wiadomość do człowieka, która ma człowieka przekonać, bo to człowiek odpowiada na Ewangelię, a Bóg mu błogosławi w tym chodzeniu w tej Ewangelii. I to jest, i wtedy to jest naturalne, że chcemy przekonywać, perswazję stosować, chcemy stosować techniki sprzedażowe. Z drugiej strony zwłaszcza Polacy, mają problem, taki narodowa nasza przywara, którą już wiele set lat temu ktoś, jeden z naszych pisarzy fajnie określił w następujący sposób. Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. No jakoś to będzie. Jest taka w nas wrodzona niefrasobliwość, więc konfrontując się z grzesznikiem, konfrontując Ewangelię z grzesznikiem, a każdy z nas był grzesznikiem, każdy człowiek w naturze adamowej jest grzesznikiem. Nie powinniśmy karmić tej niefrasobliwości, nie powinniśmy mówić, bo w sumie jak coś zastanowimy, to taka jest konsekwencja. Jeżeli to człowiek wychodzi pierwszy, to ma jeszcze czas. To od niego zależy, kiedy przyjdzie, prawda, do Boga. A jeżeli to Bóg przychodzi do grzesznika i konfrontuje go, to nie ma czasu. To jest tu i teraz. Bóg mówi ci, przyjdź do mnie, jaka jest twoja odpowiedź. Więc nie powinniśmy tej niefrasobliwości karmić. I nie będzie to kazanie, tylko o ewangelizacji i głoszeniu Ewangelii, bo będziemy mówić właśnie o tym, kto tu do kogo przychodzi. I to będzie miało konsekwencje na całą naszą wiarę, na całe rozumienie tego, kim jest człowiek, jak może przyjść jaki jest jego stan początkowy, co się stało na krzyżu, co krzyż zmienia tak naprawdę. Więc może się okazać, że nasze rozumienie Boga jest jak krzywa wieża w Pizie. Jest skrzywiona i może być problem. Będziemy czytać od Księgi Rodzaju poprzez proroków, psalmy, aż do Ewangelii i apostoła Pawła, chociażby listu do Rzymian, czy listu do Efezjan, Koloson. Będziemy raczej czytać wersety, bo teksty, na których będziemy chcieli się skupić, będą już po tym, jak postawimy trafną diagnozę, bo chciałbym postawić diagnozę, chciałbym, żebyśmy wszyscy postawili diagnozę co do stanu człowieka, stanu początkowego. Dlaczego w ogóle Jezus przyszedł na świat, dlaczego musiał umrzeć i dlaczego zmartwychwstał? Co się właściwie zmieniło, bo żeby podjąć prawidłowe leczenie, na początku trzeba stworzyć diagnozę prawidłową. Prawidłowa diagnoza jest początkiem leczenia. Więc proszę, tak jak powiedziałem, zaczniemy od Księgi Rodzaju, zaczniemy od pierwszej Księgi Początków, rozdział 6, werset 5. Rozdział 6, werset 5. Polecam, jeżeli ktoś ma uwspółcześniona Biblia Gdańska, bo warianty są istotne różnice pomiędzy tłumaczeniami. Będę korzystał normalnie z Biblii Warszawskiej. Jeżeli będzie konieczność, to będę mówił, że korzystam z UBG właśnie. Dobrze, czytamy. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. To jest oczywiście myśl urwana w połowie zdania, bo wersety to nie biorą tego pod uwagę. Natomiast tutaj chciałem pokazać, jakie świadectwo ma sam nasz Bóg o człowieku, o stanie człowieka, a Bóg jest naszym stwórcą. Bóg doskonale wie, co jest w człowieku, jaki jest jego stan, lepiej niż sam człowiek. Szósty rozdział już jest po upadku w Edenie, już po upadku Adama, po upadku człowieka, ale przed potopem. Co mówi nasz Pan? Pan mówi, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe. Wszystkie. To znaczy, że nie było innych, prawda? Bo wyczerpujemy limit wszystkich czynów, no tym słowem wszystkie. Ustawicznie złe są, takie słowo jest użyte w niektórych tłumaczeniach, nieustanne, a tutaj jest tylko złe. Więc chodzi o, to jest powiedziane drugi raz to samo, chodzi o to, że to jest sposób ciągły, że nie ma przystanku w tych złych myślach, nie ma przystanku na dobrą myśl. Jest wszystko tylko złe. I jeżeli byśmy nie znali historii Biblii, możemy sobie wyobrazić, że nie wiemy, co się wydarzy chwilę później, to jest przed potopem. Bóg podejmuje już decyzję o potopie. Moglibyśmy się zastanowić i powiedzieć, no ale zostanie ocalony tylko Noe. Wszyscy grzesznicy zostaną zabici. No i z tymi grzesznikami powinien zniknąć grzech. Prawda? No zobaczmy znowu, jakie świadectwo o człowieku już po potopie daje nasz Bóg w 8 rozdziale tej samej księgi. Księga Rodzaju, 8 rozdział, 21 werset. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Widzimy, że potop w istocie nic nie zmienił. To jest chwilę po tym, jak Noe złożył ofiarę. Już wody potopu opadły, Noe składa ofiarę i odpowiedzią Boga na tą ofiarę jest to, że już postanawia, że nie zaleje ziemi potopem drugi raz. Natomiast świadectwo jest takie, że no, taka by była konsekwencja. że trzeba by, jeżeli Bóg by chciał zniszczyć grzech, to trzeba by było zniszczyć wszystkich ludzi, bo zamysły serca człowieka są złe od jego młodości, czyli w innych tłumaczeniach jest jeszcze od jego urodzenia, od łona matki. Zresztą zobaczymy potem w psalmach, że dokładnie o to tutaj chodzi. Więc od upadku Adama grzech stał się częścią natury ludzkiej. Nie da się być człowiekiem, nie będąc grzesznikiem. To jest, nie da się jednego od drugiego oddzielić. Więc problem jest dogłębny i człowiek sam ze swojej strony nie może nic zrobić. Dalej, bo to była Księga Rodzaju. Powiedziałam, że przejdziemy też przez proroków. Prorok Jeremiasz, 13 rozdział, 23 werset. 13 rozdział, 23 werset Księgi Jeremiasza. W tym przekładzie Biblia Warszawska, ja przynajmniej miałam napisane tak. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Prorok Jeremiasz po raz kolejny porównuje grzech, który jest w człowieku, do rzeczy tak nierozerwanie z nami złączonej, jak kolor naszej skóry. Nie da się, oczywiście to były pytania retoryczne, to wszyscy się chyba zgodzimy, nie da się tego zrobić. Nie da się zmienić koloru swojej skóry, tak samo jak nie da się dobrze czynić. Moglibyśmy powiedzieć, no ale tu chodzi tylko o tych, którzy przywykli do czynienia złego, a są ludzie, którzy nie przywykli do czynienia złego. No okaże się za chwilkę, że no nie do końca. I ta wiadomość, ten przekaz o stanie człowieka jest niewygodny, ponieważ idzie pod prąd z myślą, z naszą kulturą, z tym, co się dzieje wokół nas, jeżeli chodzi o literaturę, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o... Włączymy telewizję, posłuchamy wszelkiej maści ekspertów od wszystkiego i przekaz jest taki, że człowiek jest z natury dobry i on tylko czeka na to, żeby to społeczeństwo, środowisko, te dobro z niego wyzwoliło. To widać chociażby w podejściu do systemu sprawiedliwości, gdzie są zakłady penitencjarne i ich rolą nie jest już tylko kara, wymierzenie kary, tylko też wychowanie, bo to nie do końca wina tego człowieka, że popełnił to, co popełnił, bo to społeczeństwo go od dziecka kształtowało. On urodził się przecież ani dobry, ani zły, albo w niektórych wersjach dobry. To wtedy tak naprawdę społeczeństwo go spatrzyło, prawda, a nie on sam siebie. Więc ja rozumiem naprawdę, że to jest coś, co idzie wbrew naszemu myśleniu jako człowiek, jako ludzi Zachodu. Natomiast mamy dalej świadectwo biblijne, świadectwo naszego Boga, bo Bóg objawia nam się i objawia nam prawdy o świecie przez swoje słowo. W psalmie 51, w wersecie 5, przepraszam, psalm 51, werset 5, to jest znowu UBG, zaznaczam. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. To jest psalm 51 i chwilkę później psalm 58. Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki. Od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo. Znowu, to niegodziwi zeszli na bezdroża. A czy wszyscy są niegodziwi? No to trzeba byłoby udowodnić, prawda? Tak samo w psalmie 50... Nie w psalmie 50, tylko... przed chwilą czytaliśmy... Aha, dokładnie, Jeremiasza 13 to było, a czy wy przywykli do złego, możecie dobrze czynić. Więc pytanie, czy wszyscy jesteśmy przywykli do złego z natury i czy wszyscy jesteśmy niegodziwi? I ja, trudno mi sobie zrozumieć, dla człowieka, który nie zna Boga, jest to oczywiste pytanie, bo człowiek sam o sobie, nie mając kontrastu z Bogiem, myśli, że jest dobry, prawda? Nie jestem taki jak Hitler, nie jestem taki jak Stalin, nie morduję, nie kłamię, a może kłamię, bo jeżeli jestem uczciwy, to tak powiem. No ale generalnie nie jest źle. Generalnie to powinienem zasłużyć na niebo, jest w miarę w porządku, ten standard moralny trzymam. I pierwszą łaską, którą Bóg nam okazuje, i to myślę, jest świadectwo każdego z nas, że Bóg objawia nam naszą własną grzeszność. I w kontraście ze świętością Bożą ta nasza grzeszność dopiero się objawia. Dopiero ze standardami Boga okazuje się, że to jest dno i 5 metrów mułu. Więc w liście do Efezjan, rozdział 2, werset 3, czytamy. To jest list do Efezjan, do Kościoła. wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. My się niczym nie różniliśmy od innych ludzi. Nie jesteśmy lepsi. Człowiek po prostu jest nierozerwalnie, jego natura związana z grzechem. Naturalnie jesteśmy dziećmi gniewu, naturalnie od naszego urodzenia zmierzamy ku piekłu. Powiedziałem o tym, że uczyłem się ewangelizacji po nawróceniu, po przyjściu do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam bardzo mnie przestrzegano, żeby tego nie robić, żeby nie mówić o grzechu od razu, tylko właśnie, żeby starać się poznać człowieka, jakoś adresować jego problemy. Po co to od razu zaczynać od tego, że jest jakiś grzech, że nie daj Boże, on jest czemuś winny, prawda? Apostoł Paweł w liście do Rzymian, który jest traktatem teologicznym, ale jest też w nim zawarta Ewangelia. Paweł, logicznie podchodząc do ludzi, którzy nie mogli nie znać pism żydowskich Starego Testamentu, musiał im wyjaśnić, dlaczego w ogóle Chrystus musiał umrzeć, jaki jest sens w ogóle w krzyżu. I od czego zaczyna Paweł w pierwszym rozdziale, wersety od 21 do 25? Paweł pisze: dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i zużyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. To nie jest tak, że człowiek XXI wieku, człowiek Zachodu nie ma już. On jest oświecony, prawda? Po oświeceniu, ten oświecony ateizm, takim nihilistą, postmodernistą i dla niego to już nie ma żadnych kultów, żadnych religii, niczego nie ma. No, Biblia daje nam świadectwo zupełnie inne znowu o człowieku. Człowiek teraz stworzył sam z siebie Boga. Dla niego, jaka jest istota kultu? Przedstawiamy coś wyżej niż nasze własne, coś wyżej niż wszystko inne w hierarchii wartości. I w hierarchii wartości współczesnego człowieka na samej górze tej piramidy jest on sam. On sam sobie składa pokłon. On sam sobie składa pokłon swoim pragnieniom, swoim czasami absurdalnym, wymyślonym potrzebom. Każdy grzech jest w stanie usprawiedliwić. Każdy grzech jest w stanie nazwać normalnością. Człowiek w swojej naturze nie jest bierny. Człowiek jest aktywnym buntownikiem wobec Boga. Buntuje się przeciwko Jego prawu, przeciwko Jego królowaniu, przeciwko Jego panowaniu. Uzurpuje sobie prawo do definiowania dobra i zła. Widzimy to na co dzień, wokoło. Redefinicja tego, czym jest właściwie małżeństwo. Że w sumie to jest tak samo dobre, jeżeli są związki homoseksualne i heteroseksualne. Co to za różnica? Przecież to my decydujemy, to społeczeństwo decyduje. No tak, w naszych sercach jest dokładnie takie pragnienie. Nie ma w tym nic dziwnego. Dalej mamy świadectwo w liście do Efezjan. 2, rozdział 2, werset od 1 do 2. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od 1 do 2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Świadectwo tego, że byliśmy martwi i zostaliśmy zbudzeni do życia. Świadectwo też tego, że świat, ludzie wokół nas, którzy nie znają Chrystusa, również są martwi. Kolosan, list do Kolosan, rozdział 2, werset 13. List do Kolosan, rozdział 2, werset 13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Tutaj z kolei jest pokazanie na Chrystusa. To Bóg razem z Chrystusem nas ożywił z tej naszej przyrodzonej martwoty duchowej. Więc są dwie drogi. Albo będziemy uważać, że człowiek nie jest martwy duchowo, że człowiek jest tylko zraniony, jego natura jest tylko zraniona, natomiast sam z siebie może przyjść do Boga, sam siebie może czynić dobrze. Albo będziemy uważać, że nie, że sytuacja człowieka jest tragiczna, że diagnoza, o której mówiłem, diagnoza to jest choroba śmiertelna, że to nie ma co na co czekać. Trzeba działać tu i teraz. I tak naprawdę to, żeby coś się zadziało, żeby leczenie było skuteczne, konieczny jest cud. Tak. Więc to była diagnoza. Chciałem was, bracia i siostry, przekonać do tego, że człowiek jest martwy dla Boga. Człowiek jest martwy, jeżeli chodzi o czynienie dobra. I tutaj gwiazdkę daję i w poprzednim kazaniu, czy w kazaniu jeszcze poprzednim, czyli tam kazaniu o Samuelu, nie o Samuelu, tylko o Saulu, mówiłem, że nie jesteśmy w stanie dobrze czynić i obiecałem, że do tego wrócę. I moglibyście słusznie zadać mi pytanie, ale jak to, bracie Tomku, nie możemy dobrze czynić? Przecież ludzie wokół nas czynią dobrze. To nie jest tak, że wszyscy są źli, prawda? Sam nasz Pan Jezus Chrystus przecież mówi w rozdziale 7, w wersecie 11 w UBG, Mateusza 7:11. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Czyli tutaj jest napisane, sam nasz Pan mówi, że człowiek jest w stanie dawać dobre dary, jest w stanie dobrze czynić. Tutaj nie chodzi o to, że człowiek, od razu odpowiadając na ten zarzut, słuszny, to nie chodzi o to, że człowiek wszystko, co robi, robi w sposób absolutnie zły, że nie da się zrobić tego gorzej. Jest pewna stopniowalność. Natomiast problemem człowieka nie jest to, że robi rzeczy lepsze albo gorsze. Problemem człowieka jest to, że nie robi rzeczy doskonałych, że nie jest doskonały, a jako niedoskonały nie może stać w obliczu Bożym, jako niedoskonały nie może przybywać obecności Bożej. Będziemy do tego jeszcze, wrócimy do tego za chwilkę, dlaczego tak jest. Ale chciałem tylko powiedzieć, że to nie chodzi o to, że wszystkie czyny są równie złe, tylko że nie ma tych doskonałych. Pewien kaznodzieja wiele lat temu powiedział, że tak jak każda kropla w oceanie, każda kropla wody w oceanie jest skażona solą, czyniąc cały ocean niezdatnym do spożycia dla człowieka, tak samo jest z człowiekiem, który jest skażony grzechem w sposób całkowity. Nie da się oddzielić jednego od drugiego. Tak jak powiedziałem po przeczytaniu Księgi Rodzaju, rozdziału 6. Więc bardzo mi zależało, żeby przekonać was i udowodnić na podstawie pisma, dając świadectwo z pisma na temat diagnozy, bo bez zgody tutaj, bez diagnozy poprawnej nie pójdziemy dalej, nie pójdziemy z leczeniem. A na czym polega to leczenie? Prorocy od Księgi Rodzaju dają świadectwo, że pismo daje świadectwo, że czeka nas ratunek, że mamy oczekiwać zbawienia. Prorokiem, któremu się teraz przyjrzymy, jest prorok Ezechiel, rozdział 37. Prorok Ezechiel, rozdział 37. Więc jeżeli zgodzimy się tutaj co do stanu człowieka, do tego, że jest martwy w swoich grzechach, że jest trupem, nie może nic sam w siebie zrobić, bo trup niczego nie może zrobić. Potrzebny jest cud, żeby tego trupa ożywić. To być może spojrzymy na Księgę Ezechiela, rozdział 37, w inny sposób niż dotychczas. To jest wizja prorocza. Czytamy. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości i kazał mi przejść dookoła nich. A oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie. I ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało. I skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. Prorok Ezechiel był prorokiem wygnaniowym. Jego służba przypadała na okres niewoli. I on miał problem. Przyszedł do Boga z problemem, co z Izraelem? Jesteśmy w niewoli. Czy to koniec? Otrzymał tą wizję proroczą i ilekroć ją czytam, mam wrażenie, że sytuacja jest podobna co z ludźmi, którzy przychodzili do Jezusa ze swoimi problemami i pytaniami, a Jezus odpowiadał na coś zupełnie innego, bo odpowiadał na ich prawdziwy problem. Tutaj prorok Ezechiel maluje nam obraz pustyni, na której jest mnóstwo kości, i to jest obraz Izraela. I prorok Ezechiel pyta, co teraz? Nie, to Pan pyta Ezechiela, czy co teraz, a Ezechiel mówi w pokorze, ty, Panie, wiesz, co się stanie. I co się dzieje? Co widzimy? Następuje cud. Jedna kość zbliża się do drugiej. Obrastają ciałem, ale to nie działa. W sensie to nadal są martwi. Dopiero ożywcze tchnienie daje w nich życie. Dopiero wtedy powstają i jest to wielki tłum. Bracia i siostry, jestem przekonany, że to jest obraz tego, co się wydarzyło w Chrystusie na krzyżu. To jest obraz duchowej rzeczywistości, w jakiej był Izrael. Że byli po prostu martwi. Obraz człowieka, który w swojej naturze jest martwy. I obietnica tego, że nastąpi ten cud. Że ten cud się wydarzy, że te kości się ze sobą złączą, obrosną ciałem, zostaną powleczone skórą i ostatecznie zostanie w nich wydany Duch Święty i zostaną zrodzeni na nowo. Co ciekawe, zauważcie, że samo głoszenie do kości nie sprawiło, że ożyły, prawda? Dopiero się powlekły ciałem i dopiero to Duch Święty, to ożywcze tchnienie dało tym ciałom życie. Więc to jest obraz tej rzeczywistości, o której mówiliśmy. Całe pismo od Księgi Rodzaju aż do listów apostolskich świadczy o tym, że człowiek jest duchowo martwy, że człowiek jest w tragicznej sytuacji, bo sam siebie nie wybawi. On potrzebuje zbawienia i nie robi łaski. Bóg go wzywa i człowiek odpowiada. Cały lud Izraela, całe Stare Przymierze, cały Stary Testament świadczy o tym, że prorocy oczekiwali tego. Tutaj w Księdze Ezechiela widzimy, że ta obietnica została dana Izraelowi, została dana przez właśnie wizję Doliny Wysłych Kości i stała się rzeczywistością, tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan chociażby, dopiero w Chrystusie, gdzie to właśnie ta śmierć Jezusa, gdzie na drzewie krzyża, na krzyżu został przybity ten nasz list dłużny z naszymi grzechami. Dopiero wtedy został nam dany Duch Święty, zostaliśmy ożywieni ze śmierci ku żywotowi w Jezusie Chrystusie. Obiecałem, że powiem też, dlaczego nic, co nie jest doskonałe, dlaczego, albo inaczej, w drugą stronę, moglibyśmy zapytać, dlaczego nic niedoskonałego nie może przebywać w obecności Bożej? Dlaczego nasze czyny muszą być doskonałe? Dlaczego nie mogą być takie sobie? Dlaczego nie wystarczy, że nie mordujemy? Dlaczego nie wystarczy, że nie jesteśmy tacy jak właśnie Hitler, Stalin czy nasz sąsiad? Przecież jesteśmy lepsi. W Księdze Izajasza i specjalnie tutaj właśnie, bracia i siostry, możecie otworzyć Księgę Izajasza, rozdział 6, tylko słowo komentarza. Specjalnie sięgam głównie do pism ze Starego Testamentu, żeby pokazać, że jest spójność. Od pierwszej do ostatniej księgi Biblii jest spójność tym i świadectwo jest jedno i to samo. Biblia opowiada jedną historię. Zapowiada nadzieję od samego początku. Nadzieja się ziszcza w Chrystusie Jezusie. Teraz my tylko z tą nadzieją i w tej nadziei żyjemy. Księga Izajasza, rozdział 6, wersety od 1 do 7. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem: biada mi. Już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. A moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza. I dotknął w nim moich ust. I powiedział: oto ten węgiel dotknął twoich warg. Twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. Żeby zrozumieć ten obraz, tą wizję proroczą, musimy przypomnieć sobie, na czym, jak wyglądała sprawa czystości i nieczystości. Generalnie, co do zasady, nieczystość przechodziła na coś czystego. Padlina była nieczysta, a jak się dotknęło padlinę, samemu stawało się nieczystym. Tak było z innymi rzeczami, prawda? Tam było kobieta z okresem, zanieczyszczone naczynia, cokolwiek, co było nieczyste. Dlatego trędowaci krzyczeli: nieczysty, nieczysty, żeby przypadkiem nikt ich nie dotknął, żeby nie było potem problemu. Ale ta wizja Izajasza stawia trochę sprawę na głowie, można to powiedzieć. Ale od początku. Izajasz tym razem maluje nam obraz Bożej świątyni, pełnej Bożej chwały. Dym z obecności Bożej, serafinowie, trzęsienie, można by powiedzieć, koniec świata. I co robi prorok Izajasz, który przecież według standardów świata, według naszych standardów, byłby człowiekiem sprawiedliwym, byłby człowiekiem dobrym, prawda? Wysoko by stał na tej drabinie moralnej. Nie robił takich rzeczy jak Samson na przykład, prawda? Nie mielibyśmy co do niego wątpliwości. Natomiast jego reakcją jest to, że no biada mi, przepadłem. Śmierć w oczach. Koniec. Dlaczego? Bo jest w obecności Bożej przed świętym Bogiem i on, będąc nieczysty, niedoskonały, jest skazany na śmierć, na zniszczenie. Podobną sytuację, jeżeli chodzi o oddziaływanie Boga na otoczenie, Jego świętości na otoczenie, mamy chociażby w Księdze Rodzaju, kiedy Mojżesz widzi gorący krzew i dostaje polecenie, żeby zdjąć sandały, bo ziemia, na której stoi, jest święta. Ta ziemia sama w sobie nie była święta, ona była uświęcona obecnością Bożą. Tak samo tutaj jest pełnia chwały Bożej, pełnia świętości Bożej i nic co nieczystego, nic co niedoskonałego nie może się ostać. Człowiek nawet jakby chciał przyjść do Boga będąc niedoskonałym, to nie może przyjść do Boga będąc niedoskonałym. Nie da się. Daje nam świadectwo Izajasz, prorok Izajasz. Zawsze mnie trochę dziwiło, że zawsze kiedy mamy, za każdym razem kiedy mamy świadectwo Pisma o spotkaniu człowieka z aniołem, widzimy, że człowiek w strachu pada na twarz i bardzo się boi. Tutaj serafinowie w ogóle są tłem. Nikt nie zwraca na nich uwagi. W sensie Izajasz martwi się tylko obecnością Bożą, świętością Bożą. Gdzie tam serafinowie? Kolejną rzeczą, która może nie jest oczywista na pierwszy rzut oka i może nie zadalibyśmy sobie tego pytania, dlatego ja je tutaj zadam. Pytanie, czy Izajasz sam w sobie wiedział o tym, że jest człowiekiem nieczystym i nie może przebywać obecności Bożej, czy zostało mu to w tej wizji objawione? Bo ja osobiście uważam, że to jest pierwsza łaska, tak jak powiedziałem wcześniej. Pierwszą łaską, którą otrzymujemy przychodząc do Boga, jest to, że widzimy nasz prawdziwy stan. Że nie ma już w naszym sercu iluzji co do tego, że jesteśmy prawi, że jesteśmy sprawiedliwi. Ta iluzja zostaje z naszych oczu zdjęta. Te łuski zostają zdjęte z naszych oczu i widzimy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Widzimy siebie jako niedoskonałych, niesprawiedliwych, jako nędzników, jako osoby, dla których sprawiedliwą karą jest potępienie. Naszą reakcją wtedy jest padnięcie na kolana i proszenie Boga o zmiłowanie, proszenie o zbawienie właśnie. Ale człowiek, któremu Bóg nie objawi tego, nie jest w stanie tego zrobić. A Bóg objawia to przez Ducha Świętego po śmierci Jezusa Chrystusa. Więc tutaj dzieje się, tak jak powiedziałem, coś dokładnie odwrotnego niż zazwyczaj, jeżeli chodzi o relację czystość-nieczystość. Tutaj to nie nieczystość proroka Izajasza przechodzi na ten węgielek, co by się normalnie stało. To jest obraz odwrotny. To czystość węgielka przechodzi na proroka Izajasza. To jest rzecz bez precedensu, ale dopiero wgniata fotel ostatni werset, który czytaliśmy. A oto ten węgiel dotknął twoich warg. Twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. No nie wiem, czy da się to powiedzieć wyraźniej, dobitniej. Byłeś nieprawy i słusznie się bałeś. Tutaj nie ma zaprzeczenia, że proroku Izajaszu trochę przesadzasz, nie będzie tak źle, jakoś to załatwimy. Nie ma niefrasobliwości, o której mówiłem. Tutaj Serafin mówi, no tak, problem jest poważny, słusznie się obawiasz, ale ten węgielek dotknął twoich warg i twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. Koniec. Nie ma się czego bać. Możesz przebywać teraz w obecności Bożej. I to jest obraz tego znowu, co się wydarzyło na krzyżu, że tego, że świętość Jezusa została przypisana nam, że teraz możemy śmiało przebywać przed tronem Najwyższego bez lęku, jak prorok Izajasz tutaj. Nie ze względu na nas, nie ze względu na nasze zasługi, tylko ze względu na zasługi Jezusa i na to, co uczynił na krzyżu, ze względu na moc Jego krwi. Więc zaczęliśmy od diagnozy. Tutaj powiedziałem, jakie jest lekarstwo. Jak można zaadresować ten problem. I każde nawrócenie, tak jak może nie zaakcentowałem tego w odpowiedni sposób, taki na jaki to zasługuje. Natomiast każde nawrócenie, każde przyjście do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest wbrew stanu początkowemu człowieka. Każde takie przyjście jest cudem. Tak jak cudem było uczynienie z wysuszonych kości czegoś żyjącego, tak cudem jest uczynienie z człowieka, który jest buntownikiem i wrogiem Bożym, aktywnym w swoim buncie, aktywnym w swojej wrogości, uczynieniem z niego przyjaciela Bożego, uczynieniem z takiego człowieka sługi Bożego. I nie powinniśmy sprzedawać niczego. Bo prawda jest taka, że jesteśmy wezwani do tego, żeby w razie czego wszystko tutaj, co mamy na ziemi, bez wahania oddać. Bo może Bóg nam to zabrać, prawda? Może nam zabrać zdrowie, może nam zabrać powodzenie. Albo gorzej, może od nas wymagać tego, żebyśmy my sami dobrowolnie złożyli na ołtarzu to, co dla nas jest drogie. I jeszcze więcej. Jeżeli wierne chodzenie za Bogiem, wierna służba Bogu będzie od nas wymagała poświęcenia życia w młodym wieku, to biada nam, jeżeli dożyjemy starości. Spróbujmy to sprzedać. Nie jest to nic, co by się podobało. Bo jedna rzecz mówić, jakie korzyści może nam przynieść pójście za Bogiem. Wtedy każdy powie, no tak, ja też chcę takiego Boga. Jeszcze więcej. Kocham sam siebie, Bóg mnie kocha. 2 razy więcej miłości. I oczywiście to jest prawda. Wiemy o tym, że ten pokój jest w sercu. Ta miłość jest. Nie przejmujemy się rzeczami, którymi normalni ludzie się przejmują. Tylko, że to jest w gruncie rzeczy paradoks. Musimy złożyć wszystko, co posiadamy. Wyzbyć się wszystkiego. Swoje życie poświęcić dla Boga. Na ołtarzu złożyć Bogu. Żeby życie zyskać. Śmierć dla nas daje nam życie od Boga. Na tym polega ten paradoks. Tego trudno to zrozumieć. Trudno to zaakceptować, bo zrozumieć, powiedzmy, to jest łatwo. Ostatecznie to trzeba przeżyć. Więc chciałbym, bracia i siostry, bo żeby znowu wrócić do tej praktycznego wymiaru tego, o czym mówimy. Takie rozumienie człowieka, jego natury i tego, co uczynił Bóg na krzyżu, tego, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu, powinno nas skłonić do pokory. Bo każdy z nas, albo jakby Bóg, jeżeli Bóg by wzbudził 100 nowych osób, 100 swoich sług, przyszłoby do Jezusa i byśmy ich zapytali, dlaczego Bóg was wzbudził do życia, to każdy musiałby powiedzieć, że no, nie było powodu. Nie było w naszym sercu niczego, co by w sumie nas do tego skłaniało. W sensie nie widzimy, dlaczego Bóg to zrobił. Nie było w nas nic, co by się Bogu mogło podobać, a mimo to w swojej wielkiej miłości to uczynił ze względu na stan, w którym byliśmy i konsekwencje stanu, w którym trwaliśmy. Więc pokora. też pewien, w pewien sposób poczucie wagi misji, w której jesteśmy, w której jesteśmy z łaski Bożej. To, że nas Bóg używa do tego, żeby głosić swoje królestwo, żeby ogłaszać swoją chwałę, to jest przecież niesamowita łaska. Więc starajmy się robić najlepiej, jak potrafimy. I nawet jeżeli kogoś lubimy, bo mamy może tendencję do tego, że mamy swoich przyjaciół, swoją rodzinę, którzy nie są wierzący, którzy nie są w Chrystusie, łatwo powiedzieć, że będą mieli czas jeszcze, żeby przyjąć Jezusa. Są w sumie całkiem nieźli, lubimy ich, a nasza relacja mogłaby się popsuć, gdybyśmy cały czas im mówili o piekle i mówili o tym, że nie ma na to czekać. Nie powinniśmy na to patrzeć w ten sposób. Nie przekładajmy relacji z ludźmi, nawet jeżeli bardzo nam na nich zależy, nad służbę i misję, którą dostaliśmy od Boga. Bracia i siostry, trwajcie z Bogiem. Amen.